15 maja ma swój finał 6. edycja akcji Dwie godziny dla rodziny organizowanej przez Fundację Humanitis w związku z Międzynarodowym Dniem Rodzin. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem Gotowanie na rodzinnym planie. Tego dnia pracodawcy, uczestnicy akcji skrócą czas pracy o symboliczne 2 godziny, a wszystko po to, by zachęcić pracowników do spędzania czasu przy stole z bliskimi, na dobrej rozmowie i wielopokoleniowej kuchni. Według badań udane życie rodzinne ma bardzo ważny wpływ na gospodarkę, a dezintegracja rodziny obniża tempo wzrostu gospodarczego. Dlatego pracodawcom powinno zależeć na tego rodzaju komforcie pracownika. A czy zależy? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Zbigniew Wojciech Okoński, prezes Robyga i dziennikarze Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
2 godziny dla rodziny. Co zrobią nasi pracodawcy? Jak podejdą do tej akcji? Czy będą ją określali albo rozpatrywali w kategorii straty czy zysku potencjalnego?
No, myślę, że do tablicy zostałem wywołany.
Tak, jest prezes Zbigniew Wojciech Okoński.
Przedsiębiorcą i mamy własnych pracowników, ponad 300 osób i w Warszawie, i w Gdańsku mniej więcej po połowie, a dla nas pracują firmy budowlane i to jest około 3000 pracowników zorganizowanych w różnych firmach podwykonawczych. My uważamy, że ja myślę, mam dosyć długie doświadczenie, już 40 parę lat pracuję w różnych przedsiębiorstwach, że im bardziej szczęśliwy pracownik, tym lepsze efekty pracy. Także tutaj się zgadzam całkowicie z taką diagnozą i my też staramy się naszym pracownikom, no o ile tylko można, iść na rękę. U nas na przykład pracuje więcej kobiet niż mężczyzn w samej firmie, bo w firmach budowlanych jest odwrotnie, natomiast w Robygu. I mamy taką niepisaną zasadę, że jeżeli pracowniczka jest w ciąży, idzie na urlop macierzyński, to wspomagamy, potem się godzimy na krótszy dzień pracy czy krótszy tydzień pracy tego pracownika, a przykłady idą z takich bardziej zaawansowanych cywilizacyjnie krajów, gdzie demografia też jest problemem i już wcześniej dostrzeżono, co tworzy jakość pracownika, jeżeli tak można powiedzieć, człowieku. To właśnie to zadowolenie z życia, z rodziny, z dzieci jest takim czynnikiem bardzo silnym. Mam żywe przykłady z Holandii. Moi siostrzeńcy i siostrzenica od wielu lat są w Holandii. Tam się pożenili, wyszli za mąż, mają dzieci. I tam jest taki system, że ojciec, bo matka też, ale ojciec ma prawo do 4-dniowego tygodnia pracy i nikt się nie obrusza. On pracuje w dużym banku, że jeden dzień tygodnia sobie wybiera jako dzień wolny. Podobnie jego żona. W związku z tym, jak mają 3 dzieci, to już 2 dni te dzieci są z nimi w domu. Natomiast pozostałe 3 dni te dzieci są w przedszkolu. Zresztą bardzo drogim przedszkolu. Więc to jest też jakiś efekt ekonomiczny.
Mm-hmm. A czy w związku z tym orientuje się pan, jak wyglądają zarobki? Czy o ten jeden dzień taki pracownik, czy o 4 dni w sumie w miesiącu zarabia mniej odpowiednio? Czy jakby jest to jakoś inaczej?
To jest wpisane w system i pracodawca, kiedy ma do czynienia z taką sytuacją, to wie, jak to potraktować, jaką płacę zaproponować. Oczywiście co innego, jeżeli to jest pracownik, który pracuje głową i może nawet też w domu pewne czynności wykonywać i ma niekoniecznie te 8 godzin siedzieć przed komputerem, bo efekty jego pracy polegają na tym, że nie na ilości naciśniętych klawiszy, prawda, tylko tego, co wymyśli, co załatwi dla firmy. Co innego jest, prawda, w budownictwie, czy co innego jest w innych dziedzinach, tam gdzie jest produkcja. Ale myślę, że taki system byłby również dobry w Polsce i pracodawca od razu by wiedział, że jeżeli pracujesz w pełnym wymiarze, to masz to, a jeżeli pracujesz ze względu na rodzinę w mniejszym wymiarze, to masz co, to minus tam X.
A z dziennikarskich obserwacji, jak to wygląda, Violeta Kakowska-Mering?
Akurat z dziennikarskich własnych, prywatnych, to akurat nasza firma dość często się włącza w różne takie akcje sympatyczne, na przykład, nie wiem, Słodu Dnia Kobiet, panie w tym roku w Trójmieście.pl pracowały krócej. Też 2 godziny dostałyśmy nie dla rodziny, a dla siebie, co było bardzo, bardzo na pewno miłym wydarzeniem. Ale jeszcze wrócę jakby do tego pytania a propos tego, tych 2 godzin dla rodziny, tak? Czyli tej akcji, która teraz nam się szykuje. Myślę, że na pewno, tak, zdecydowanie, jeżeli ktoś by na to zareagował, to myślę, że raczej takie może te od czci i wiary zwykle gdzieś tam korporacje, tak, korporacje, one uwielbiają chodzić właśnie w takie różne akcje, a już jak są to firmy IT, które w tej chwili muszą bardzo mocno walczyć o pracowników, to tam wszelkiego rodzaju takie inicjatywy, jakieś dnie owocowe, rowerowe, wspólne wypady, takie rzeczy propracownicze, jakby starające zespół, a jeszcze robią coś, co może pomóc faktycznie w tym, żeby trochę więcej czasu spędzić z rodziną, sprzedać się może. Na pewno trudniej będzie w takich branżach, gdzie jest właśnie czy produkcja, czy handel. No nie sądzę, żeby Robek też się zdecydował na to, żeby zakończyć budowę osiedla o godzinie, nie wiem, 3, żeby przez od 3 do 17 pracownicy mogli pobyć sobie z rodzinami. To są fajne akcje propagandowe, ale no myślę, że jakoś na szeroką skalę to nie zaistnieje.
A ja mam bardzo zmieszane uczucia. Zgadzam się z taką wymową, Violeta użyła słowa propagandową, znaczenie promocyjne tej akcji,
PR-owskie
na zasadzie pomyślmy o własnych rodzinach, zróbmy coś dla własnych rodzin. To jest oczywiście cenne, bardzo dobrze, że pracodawcy o tym mówią. Natomiast tak naprawdę te 2 godziny raz w ciągu roku to jest tak naprawdę coś bez znaczenia i można zrobić wokół tego dużo szumu, natomiast coś innego jest ważniejsze. Mówiliśmy o tym, że w dużej mierze przyszłość należy do pracy zdalnej. Ja bym chciał, żebyśmy nawet te 2 godziny w poniedziałek sobie odpuścili. Dla mnie, z mojego punktu widzenia, to jest zupełnie nieistotne. Natomiast życzyłbym wszystkim pracownikom i pracodawcom, żeby tak potrafili zorganizować tą pracę, żeby ludzie rzeczywiście mogli elastycznie się zachowywać. Jednego dnia potrzebuję wyjść w ciągu dnia nawet na 2-3 godziny, ale dokończę tą pracę wieczorem. Oczywiście w tej sferze, gdzie to jest możliwe.
No bo i to jest też kwestia zaufania u nas.
To jest kwestia zaufania. Niestety zaufanie społeczne w ogóle w Polsce leży i płacze. Nie ma się za dobrze i płacze. W porównaniu ze Skandynawami ten poziom zaufania jest bardzo niski. Oczywiście będą takie miejsca jak budowa czy produkcja ciągła, gdzie człowiek musi przy taśmie czy na miejscu spędzić określoną ilość czasu, ale to jest tylko część gospodarki. Wolałbym, żeby w całej reszcie gospodarki było elastycznie, żeby jak mam mniej pracy w piątek, mógłbym wyjść o 14, ale to, co miałem zrobić, zrobiłem na przykład w czwartek i nikt się wtedy nie czepia, ale pracownik też zachowuje się elastycznie i nie idzie, bo spędził 9 godzin w pracy i natychmiast jest roszczeniowy o nadgodziny, tylko w naturalny sposób odebrał to w piątek. Ja bym sobie życzył nie tyle akcji PR-owskich, nie tyle akcji marketingowych, doceniając ich znaczenie, bo rozmawiamy o tym, ale tak naprawdę na co dzień elastycznych ram pracy w Polsce, na przykład wśród kobiet, jest najniższy w Europie wskaźnik kobiet pracujących na niepełny wymiar czasu. W Niemczech jest normalne, że pracuje się na 2/5 etatu, 3/5. U nas jest to margines całego rynku pracy. Zmieniajmy cały rynek pracy, czyńmy go bardziej elastycznym w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
A elastyczności nie brakuje w Radiu Gdańsk, to też powiem od siebie. A my do dyskusji wrócimy za chwilę. 19 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Zbigniew Wojciech Okoński, prezes Robyk i dziennikarze Violeta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Wracamy do dyskusji i temat bardzo podobny do tego, który podejmowaliśmy przed chwilą. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, były minister pracy, zgłosił pomysł, by jeden z rodziców dziecka, które jeszcze nie ukończyło 10 65 roku życia mógł krócej pracować w ciągu tygodnia, czyli 7 zamiast 8 godzin. Ocenił, że będzie to realne wsparcie dla rodzin w wychowywaniu dzieci. Jak przekonywał, ułatwi to zainteresowanie się dzieckiem, pozwoli na poświęcenie mu więcej czasu. No i właśnie, jakie mogą być skutki? No i Państwa opinie za i przeciw.
Tutaj już w pierwszej turze padło takie pytanie, okej, ale kto za to zapłaci,
no
tak?
Właśnie.
Czy to oznacza, że pracodawca będzie mógł zmniejszyć pensję? Bo to tak się wydaje,
20 godzin mniej miesięcznie.
Słowo właśnie założenie tej, bo to już jest nawet ustawa, która już tak, jest w Sejmie, że ma być ta sama wypłata.
Tak, że nie można tego zrekompensować. I teraz dochodzimy, znowu jakby jest kilka scenariuszy. Jeżeli jest to praca wysoko wydajna, to znaczy jest to dobrej klasy specjalista, tak naprawdę pracodawca nie odczuje tej godziny nieobecności, bo można to zrekompensować pracując bardziej wydajnie w innym momencie. Są takie badania, które pokazują, że tak naprawdę bardzo wydajnie pracujemy 5,5-6 godziny dziennie. Więc być może gdyby tu się udało to załatwić, to jest to do załatwienia, ale jest znowu szereg zawodów, gdzie te kwalifikacje są niższe, a tak naprawdę liczą się godziny spędzone w pracy, ewentualnie godziny spędzone na wykonywaniu określonej czynności. No i boję się, że znowu może dojść do takiej sytuacji, że ci lepiej zarabiający, lepiej wykształceni z wyższymi kwalifikacjami nie poniosą żadnych konsekwencji tej zmiany, a te osoby z natury rzeczy biedniejsze jeszcze będą narażone właśnie albo na zwolnienie, bo to ten, który rzadziej przychodzi do pracy, o zobaczcie, ucieka szybciej.
Albo nie otrzyma posady.
Albo nie otrzyma posady, albo rzeczywiście odczuje to finansowo, a to tak się mówi, ale są rodziny, w których każda godzina opłacona pracy ma znaczenie dla budżetu. W związku z tym powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą. Myślmy ogólnie o elastyczności, o tym, gdzie się da tą elastyczność w naturalny sposób wprowadzać, niekoniecznie narzucając takie regulacje odgórnie.
No ale pan prezes przytoczył przed chwilą przykład Holandii, gdzie nie jest mowa
o
jednej godzinie,
a jaka jest wydajność?
Jeden dzień.
Jeżeli policzymy wydajność pracownika w Holandii, i to nie chodzi o to, czy my umiemy pracować, czy nie, to chodzi o to, jak funkcjonuje gospodarka. To są zupełnie
cały
inne kwestie.
Tak.
Cały system. Holendrów na to bardziej stać niż nas. Natomiast oczywiście, no to można powiedzieć, że to jest pozytywne rozwiązanie, ale ja się boję ewentualnych negatywnych skutków, które właśnie uderzą w tych najbiedniejszych.
Pan prezes usłyszał takiego zdania, że tam się nikt na to nie obraża. Czyli na przykład inni pracownicy danej firmy, mający starsze dzieci albo nie mający w ogóle, akceptują takie rozwiązanie. No i niestety tutaj dochodzimy do takiego momentu, że u nas niestety to zrozumienie
czyli jeszcze nie dorośliśmy.
Tak, nie dorośliśmy do tego zupełnie i obawiam się jednej rzeczy, że być może, oczywiście nie zakładam, że tak musi być, tak jak był taki moment, kiedy kobiety, młode kobiety były troszeczkę, może nie wykluczone z rynku pracy, ale na pewno było im gorzej wystartować.
Podejrzliwie na nie patrzono.
Tak, podejrzliwie patrzono, że pewnie, młoda pewnie za chwilę wyjdzie za mąż i urodzi dziecko, jedno, drugie, trzecie, więc na wszelki wypadek nie zatrudnimy tej osoby. I tu może być podobnie. Rodzice mogą w tym momencie mieć troszeczkę utrudnioną sytuację na rynku pracy, zwłaszcza, i to jest to, co ty, Arturze, powiedziałeś, są zawody, są profesje, są umiejętności, które są tak w cenie, jak na przykład, jeszcze raz przytoczę, ten rynek IT, gdzie tam wszystko zrobi pracodawca, pójdzie na rękę, bo jest problem, bo musi, bo jest do tego zmuszony. Zdecydowanie wolałabym rozwiązania, które doprowadzą właśnie do takiej sytuacji, że to pracodawca sam będzie kombinował, jak tu zabiegać o tego pracownika.
Czyli
i pomóc mu, żeby lepiej mu się...
przedszkole przy firmie.
Dokładnie, żeby lepiej mu się pracowało, niż takie odgórne zmuszanie. Bo tu też jakby nie wyjaśniono. No, są dziedziny, są, na przykład jak pani z biura wyjdzie, prawda, tą godzinę wcześniej, może nikt tego nie odczuje, ale może też są tam takie zadania, które wiążą się z tym, bo jest na przykład obsługa
do określonej
klient,
godziny.
Tak? Mm-hmm. I wtedy któraś z koleżanek z tego biura musi przejąć jej obowiązki. To może doprowadzić do animozji. No jest to, nikt poza tym tej propozycji PSL-u nie przeliczył. Też jest taka trudna troszeczkę, ja jednak uważam, że jest to populistyczna propozycja, bo droga procedowania nie jest dla mnie jasna, ponieważ to zgłoszono już od razu w trybie ustawy i pod obrady, a nie konsultowano tego pomysłu ze środowiskami, bo ani ze związkami zawodowymi, ani z pracodawcami, więc podejrzewam, że chodzi tylko o to, żeby
zaistnieć
medialnie. A mówię, niestety na tych wszelkich populistycznych propozycjach, których ostatnio jest dość sporo, no możemy wszyscy tak naprawdę de facto ucierpieć w ostatecznym rozrachunku.
A propos tych animozji, o których wspomniałaś, wynotowałam sobie opinię internautki, która napisała, a koleżanka, która siedzi obok w pracy, ma 11-letnie dziecko, będzie jeszcze pracowała za tych, co mają 10-letnie, bo ktoś będzie musiał po prostu pracować. Super, teraz mamy dzieci do 10 lat, mamy dzieci do 10 lat, nie będą zatrudniane. To taka
nie zapomnijmy konkluzja. Też o tym, że Polska staje się powoli, i jest taki proces, krajem pracownika. Powolutku stajemy się krajem pracownika, a nie pracodawcy, więc pracodawcy będą musieli sami też, chcąc mieć tych pracowników, uatrakcyjniać warunki pracy. Także takie odgórne, sztywne, sejmowe zaistnienie i ustawa, no oczywiście ona, dobrze, że ona wywołuje dyskusję społeczną. Również zaczynamy też mówić o tym zaufaniu wewnątrz firmy i zawiść pomiędzy pracownikami, która powinna ustępować współpracy i życzliwości. I ja, jak mam spotkania, mam dwukrotnie spotkania z całą załogą, z naszymi kolegami z zarządu, podkreślamy, że firma ma sukces wtedy, jeżeli wy jako pracownicy będziecie nie tylko wydajni, ale będziecie zauważać jakieś problemy, które będziemy wspólnie na czas rozwiązywać. Jeżeli takie podejście będzie wszystkich pracowników, to i zarząd będzie zadowolony, i wy będziecie mieli satysfakcję. Nie cieszcie się z cudzego potknięcia, tylko jak ono występuje, czy może nastąpić, to korygujcie, pomagajcie.
I tego życzymy wszystkim firmom. Do dyskusji wrócimy po 10.30. 10.32, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Zbigniew Wojciech Okoński, prezes Robyga, i dziennikarze Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Rozpisali się państwo odnośnie pracy. Jestem księgową, mam zdalny dostęp do systemu w domu. Prawie codziennie załatwiam różne sprawy na mieście. Mój czas pracy jest totalnie nielimitowany. Wychodzę wcześniej, często też po to, aby odebrać dzieci, ale wieczorem, jak pójdą spać, dalej siedzę w cyferkach. Jeśli ktoś jest chory, to pracuje w domu, bo terminy są terminami i wszyscy muszą swoje zrobić na czas. De facto pracuje więcej niż 8 godzin. Pracodawcy to się kalkuluje, ale mimo wszystko w domu jest mnie w sumie mniej. Ja na przykład nie mam luzów w pracy, napisała do nas pani Ewa. Zadania muszą być zrobione i jakbym pracowała krócej w ciągu tygodnia, musiałabym zostawić dzieci same w sobotę i odrobić zaległości, ale nie o to chyba chodzi. Z kolei słuchaczka napisała inna, moja córka, jakby pracowała krócej w ciągu dnia, musiałaby pracować w soboty i niedzielę z własnej woli, żeby wykonać swoją pracę. A pracy jest bardzo dużo, nawet teraz chodzi w niektóre wolne dni, i wcale nie za dodatkową płacę, a pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Z kolei pan Maciej napisał, będzie więcej jednoosobowych firm, bo takich osób będzie można zatrudniać i po 300 godzin miesięcznie w pracy. Nikogo to przecież nie będzie interesowało, bo jest firma, więc może po prostu pracować. My zmieniamy temat. 165 klientów Generali Życie TUSA ma odzyskać łącznie 2,5 miliona złotych bezpodstawnie pobranych opłat za wykup tak zwanych polisolokat. Wczoraj postanowił Sąd Okręgowy w Warszawie. Generali tego wyroku na razie nie komentuje, ale według prawników należy spodziewać się apelacji. Polisolokaty kupiło około 5 milionów Polaków. Ulokowano w nich około 50 miliardów złotych. Dzisiaj walczą w sądach o odzyskanie pieniędzy, zarówno w pozwach zbiorowych, jak i w indywidualnych. Zdarzało się, że gdy ktoś chciał zlikwidować ten produkt, to musiał płacić kwotę w wysokości nawet 90% całego swojego wkładu zdeponowanego w takiej polisolokacie. Najwyższa kwota, którą ktoś zapłacił, to jest 110 tysięcy złotych. Taka strata. Co ten wyrok oznacza?
A ten wyrok jeszcze w tej chwili nic nie oznacza, dlatego że po pierwsze jest nieprawomocny, po drugie należy się, tak jak tutaj wynikało z tej informacji, spodziewać apelacji. Po trzecie zakładam, że na apelacji się nie skończy, tylko jeszcze potem będzie kasacja. A poza tym no, ten wyrok dotyczy, z jednej strony to jest pozew zbiorowy, ale z drugiej dotyczy określonej grupy osób w stosunku do określonej firmy. Czyli tych 160 kilku powodów występujących jako grupa przeciwko określonemu towarzystwu. I tak naprawdę, przypominam, w Polsce nie ma systemu precedensowego. Więc tak naprawdę ten wyrok może oznaczać tyle, że inne sądy zaczną się zastanawiać, jeżeli będzie wyrok Sądu Najwyższego, o ile będzie, no to rzeczywiście to może mieć pewne oddziaływanie na linię orzeczniczą polskich sądów, ale tak naprawdę to jest no, początek dopiero pewnej sytuacji nowej prawnej, czy nowej sytuacji faktycznej. To jest dopiero jakby zaczątek zmiany, która się dzieje w tym środowisku. Ja zawsze podkreślam, że jeżeli jest tak duży spór, jeżeli tutaj są setki tysięcy osób, które się czują pokrzywdzone, jeżeli są tak duże instytucje, to najnormalniejszą, najbardziej logiczną drogą postępowania byłoby zawarcie ugody. Tak, żeby zbalansować i zbilansować te straty jednej strony, zobaczyć, kto ma zyski po drugiej i jakie to są zyski, i osiągnąć jakieś porozumienie, dlatego że to jest tak naprawdę najszybsza metoda załatwienia tego sporu. Natomiast no, tutaj po raz kolejny wychodzi, jak długo działają polskie sądy, jak długo dochodzi się tej sprawiedliwości. O tym, że jest kłopot z polisolokatami, wiemy od co najmniej 5-6 lat, bo to na początku tej dekady zaistniał w szerszym zakresie ten problem. No mamy rok 2017, więc chwilę to trwa, a przypomnę, orzeczenie jest nieprawomocne.
Nie, ale problemy się pojawiły tak naprawdę gdzieś mniej więcej w 2014, gdzie się zaczęło głośno mówić. Wcześniej to był dość mocno reklamowany produkt pod tytułem Nie zapłacisz podatku Belki, tak? Bo to
ale myślę, że też pretensje osób, które zostały nabite w te polisolokaty, jakby się nie przebijał przez ani przez media, jakoś nie zwracano na to większej uwagi.
No bo może
a i też instytucje nie za bardzo głosu miały, wiedziały, co w tym
miały
zrobić.
Wówczas osoby poszkodowane przez parabanki i jeszcze po drodze...
Frankowicze też.
Słucham?
Frankowicze.
Tak, po drodze jeszcze Frankowicze, tak? Więc jakby tych różnych problemów dotyczących wszelkich jakichś produktów finansowych bądź parafinansowych jest dość dużo. Być może to jest właśnie ten problem. Tutaj Artur powiedział o sądach. Sądownictwo oczywiście ono jest od tego, żeby takie sprawy wyjaśniać, no ale być może jest to też czas, żeby jakoś coś globalniej zadziałać, żeby w ogóle do takich sytuacji nie dochodziło. Zwłaszcza, że z polisolokatami był problem również w innych krajach europejskich. Jakoś sobie z tym poradzono. Tak?
Tylko, że my teraz leczymy skutki choroby, a dlaczego żadna instytucja, żaden urząd nie zwrócił uwagi na to, że jest taki produkt, który może stać się kłopotem,
Zwracały. Który
może nie do końca, nie pamiętam, żeby jakoś bardzo głośno krzyczały. Wiem, że rzecznik finansowy, owszem, ale to jako jeden z pierwszych.
Dyskusja
KNF nie za bardzo.
KNF nie za bardzo, za to KNF
co dziwi,
przed parabankami
bo innymi rzeczami się zajmował, ale tym nie.
Polisolokatami. Banki niektóre same ostrzegały przed kredytami frankowymi udzielanymi przez konkurencję. Więc jakby ta dyskusja gdzieś cały czas toczyła, tylko teraz no uwaga, jedni w to uwierzyli, tak? Drudzy pomyśleli sobie, a pewnie mój sąsiad zarobił na tym, pewnie się o tym głośno mówi, że ja nie zarobił.
Mówił,
no taka jakaś nieufność
i brać wiedzy. Póki nie zabrał się za likwidację tej polisolokaty.
Dokładnie.
No tak, bo tam to jest przecież jedna umowa cywilnoprawna i ten, kto zawiera indywidualna osoba z towarzystwem ubezpieczeniowym, no to jest świadoma, że jeżeli będzie chciała wcześniej tą kwotę wycofać, no to poniesie tego konsekwencje. Ja myślę, że tutaj trzeba było bardziej ucywilizować, czyli po pierwsze bardziej wyedukować społeczeństwo, żeby wiedziało, że to nie jest tak, że włożył pieniądze, potem mu się zmieni coś w każdej myśleniu i w każdej chwili wyciągnie. Nie przeczytał małym druczkiem, że to będzie go kosztowało 50 czy ileś procent.
Nawet 90, panie prezesie.
Nieraz właśnie, jeżeli tam na drugi dzień, powiedzmy, się zdecydował, a już umowę podpisał, więc edukacja jest bardzo istotnym elementem. W naszym społeczeństwie my się bardzo szybko uczymy, ale jednak widać, że nie wszyscy i nie tak szybko. I ta nasza skłonność do biznesu, w tym sensie, żeby zarobić pieniądze, prawda, bo właśnie sąsiad zarobił, jest taka, że nie zwracamy uwagi na możliwe konsekwencje. Nie chcemy się doczytać, co nas to może kosztować, jeżeli nie dotrzymamy warunków. Więc tutaj ta świadomość edukacyjna powinna być dużo wyższa. Oczywiście ona z czasem przyjdzie właśnie przez takie akcje również. Bo
przez takie bolesne nauczki.
Bardzo bolesne nauczki sąsiadów, prawda? Lepiej, żeby nie nas samych. Ale trzeba zwracać uwagę właśnie rolą mediów i rolą instytucji edukacyjnych jest to, żeby zwracać uwagę na to, zastanów się, co podpisujesz, czy naprawdę zarobisz, czy naprawdę na 5 czy na 10 lat chcesz te pieniądze zamrozić. Na końcu coś tam oczywiście byś dostał, ale jeżeli wcześniej będziesz chciał to wycofać, bo na przykład będziesz chciał samochód sobie kupić albo coś innego, to będzie to bardzo boleśnie kosztować.
Czy problemem tutaj dalej jest też moim zdaniem to, o czym tu już niejednokrotnie na antenie rozmawialiśmy, podkreślaliśmy, że większość ludzi po prostu się nie spodziewało od takich instytucji jak ubezpieczyciel czy bank takiego niegodnego zachowania, bo no już teraz jakby bez ogródek mówimy o tym, że zostali nabici w coś, czyli oszukani, nabrani.
Czy to nie jest kradzież w majestacie prawa, bo jeśli ktoś traci 90% swojego wkładu, najczęściej niestety ofiarami tego padali starsi ludzie, którzy coś tam do skarpety zdążyli odłożyć i potem chcieli na przykład, nie wiem, dla wnuków zarobić.
Ludziom w ogóle nie powiedziano, że jest to produkt finansowy oczywiście, ale on nie podlega pod prawo bankowe, bo jest to produkt de facto ubezpieczeniowy, tak? Że tutaj nie ma jakichś funduszu gwarantowanych wypłat i tak dalej. No było to bardzo perfidne i niestety ta podstawową nauczką, tak, którą musimy sobie zapamiętać na raz na zawsze, to jest to, że bank nie jest już instytucją zaufania publicznego, że doradca bankowy nie jest naszym doradcą.
Natomiast powiedzmy sobie szczerze, bo ja się absolutnie zgadzam z uwagami prezesa Okońskiego związanymi z poziomem edukacji naszej. Zbyt często w Polsce jest tak, że świecą nam głównie w oczach procenty, które możemy uzyskać, tak? I jeżeli się okazuje, że z jednej strony mamy tam, że zarobimy 12-15%, to zupełnie nie patrzymy na to, że na przykład część kapitału zostaje zamrożona. Tylko patrzymy na te 12%, bo bank dawał w tym czasie 4 i to był sukces i właśnie sąsiad zarobił, sąsiadka zarobiła.
A doradcy mówili, że wkładu
doradcy dokładnie o tym
nic
wiedzą,
nie
mówili,
ruszy. No.
Tak,
i mieli rację oczywiście, że on jest bezpieczny.
Tylko że jest bezpieczny, jak będzie 12 lat na przykład nieruszany. Tak?
A o tym już nie wspominali.
Natomiast to, czy państwo, czy jakby w otoczeniu prawnym można coś zrobić. Ja jestem przekonany i gdzieś są takie wzorce na świecie, także w Unii Europejskiej, że podpisując umowę, no niezależnie od tego małego druku, tego co tam jest napisane, pomijam, że my bardzo często tego nie czytamy, czasami można stworzyć taki formularz najważniejszych wskaźników związanych z umową, gdzie zbiera się wszystkie koszty, gdzie zbiera się wszystkie jakby opłaty, które są wszystkie te takie, to się nazywa essentialia negoti, czyli najważniejsze elementy umowy, które są i tak naprawdę to mogłoby być załącznikiem i tam już nie powinno być odesłania, że załącznik jakiś do umowy, tylko napisać wprost, że koszt likwidacji wynosi tyle i tyle procent, że kapitał oprócz zysku dostajemy w 100% po tylu i tylu latach i myślę, że gdyby taki dokument nie większy niż na stronę, a może nawet mniej, gdzie byłoby to bardzo precyzyjnie określone, w tym momencie ludzie podpisując to by się częściej zastanawiali. Natomiast niestety kluczowa moim zdaniem to jest kwestia edukacji prawnej. Często nie czytamy tego, co jest w umowach, mamy własne wyobrażenie. Zderza się człowiek z doradcą finansowym, bankowym, który ma różne nastawienie. Są ludzie, którzy bardzo rzetelnie spokojnie wykonują tą pracę i takich należy sobie polecać. Natomiast są ludzie, którzy są nastawieni na krótkotrwały efekt. Dzisiaj zarobiłem, a co będzie jutro, jest nieważne.
Znaczy w niektórych innych sferach życia gospodarczego coś, taka edukacja i takie ucywilizowanie następuje. Na przykład w mojej dziedzinie, czyli w budownictwie mieszkaniowym, tym deweloperskim, my musimy klientowi dać informacje, to się nazywa prospekt informacyjny, co w sąsiedztwie tego budynku
będzie powstawało. Kupimy,
co będzie powstawało, czy autostrada, czy stadion, czy w każdym razie
że jest nasze obligo. Że niekoniecznie musi być przepiękny widok z okna, tak, bo akurat tak, tam tak. jest przewidziana budowa
tak, żeby wiedział,
czegoś wyższego.
I to już narzuciło nam prawo. Jest ustawa deweloperska i musimy, nie tylko jego pieniądze są chronione, ale również żeby nie był zaskoczony jakimiś niespodziewanymi, negatywnymi zjawiskami obok jego mieszkania, to my musimy to wszystko wykazać.
Ale też ciągle podkreślamy to edukowanie społeczeństwa, ale zwróćcie Państwo też uwagę na to, że taki prosty człowiek, który wziął kredyt, czy kupił tą polisę lokatę, czy my tak naprawdę, mam takie czasami wrażenie, on nie wiedział, ale ja czasami mam wrażenie, że eksperci nawet nie wiedzą. Przypomnijmy sobie tą dyskusję o kredytach frankowych, tak? No cała dyskusja, czy są to kredyty nominowane we franku, czy we franku, prawda? No to jeżeli eksperci nie są w stanie
odpowiedzieć
na to pytanie...
Niektórzy twierdzą, że jest to produkt finansowy.
Na jakiej podstawie w takim razie ten szary obywatel, który nie jest w stanie być wyedukowany w każdej dziedzinie.
Ale ja myślę, to co powiedział tutaj pan Artur, że powinniśmy wytłuszczonym drukiem pokazać temu klientowi, co go czeka w przypadku gdy.
Prawda? Ale wówczas pewnie nie zostałby naszym klientem, gdybyśmy
ale to musi
to
prawo narzucić.
Nie,
ale
to niestety musi narzucać prawo, innego wyjścia nie ma. Natomiast ja powiem może rzecz niepopularną. Nie chcę nikogo też jakby zniechęcać do korzystania z usług bankowych ani ubezpieczeniowych, ale jeżeli widzimy, że jakaś umowa jest specjalnie skomplikowana, mam wrażenie, że część naszych rodaków to co, ja nie przeczytam, ja nie zrozumiem, ja nie podpiszę.
Poradzę sobie. Seniorzy tak mówią.
Czasami niestety takie zjawisko widać. Można iść do prawnika. Czasami niektórzy są uprawnieni do korzystania z darmowej pomocy prawnej. Czasami jeżeli ryzykujemy dużą kwotą 50 czy 100 tysiącami złotych, bo tacy są właśnie klienci, niektórzy polisolokat. Wydać nawet 150-200 złotych, iść do radcy prawnego, nie tego w banku czy w ubezpieczalni, która nam oferuje, tylko niezależnego, zapłacić. Ja wiem, może jak się płaci prawnikowi 200 zł za półgodzinną poradę, to kogoś boleć, ale tak naprawdę to sprawia, że jesteśmy w jakiś minimalny sposób zabezpieczeni. Z drugiej strony jest taka sytuacja, ja kilka razy sam w życiu się zetknąłem, przychodzili znajomi i pytali mnie o różne produkty i ich zainteresowanie moją opinią tak długo się utrzymywało, jak długo było zgodne z ich oczekiwaniami. Jak mówiłem, że tak, fajne,
ludzie
ciekawe. Ludzie
są słyszeć dobre wiadomości.
Dokładnie tak, ale mówiłem, ale tu uważajcie, bo to mnie trochę niepokoi. Nie, ale wiesz, ale to tam doradca mówił. Więc tak naprawdę podchodźmy krytycznie do tego, co słyszymy. Jak ryzykujemy większe pieniądze, idźmy do prawnika, profesjonalisty, który nam powie, który nam doradzi. Nie ufajmy tylko jednej stronie.
Pamiętam takie sytuacje, kiedy właśnie też znajomi podpytywali mnie, w jakiej walucie brać kredyt, bo frank teraz jest rekordowo tani. Ja mówię, właśnie dlatego, że jest rekordowo tani, nie bierz we franku. Nikt, proszę państwa, mnie nie posłuchał. Nikt, ani jedna osoba. Zmieniamy temat już na koniec. Nie podróżuj, radzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych osobom wybierającym się do Tunezji i niektórych rejonów Egiptu. A mimo to biura podróży nadal wysyłają tam swoich turystów. Jak mówią, klienci są świadomi zagrożeń i ryzyka, na jakie się decydują. Albo mówią, wysyłamy, bo robią tak inni, wysyłamy, bo jest zapotrzebowanie. Ludzie chcą tam jeździć, więc jak będzie problem, to czyj to będzie problem, jeśli się zdarzy jakieś nieszczęście?
Ale każda sytuacja, myślę, że jest inna. Nikt dzisiaj przy zdrowych zmysłach nie jest w stanie wykluczyć ryzyka ataku terrorystycznego. I to bez względu na to, czy lecimy do Egiptu, Tunezji, czy do Paryża. No już też nie popadajmy w taką tą, że w Egipcie to jest szczególnie źle. No, na pewno nikt nie poleci przy zdrowych zmysłach do Syrii, gdzie wiadomo, co się dzieje. Natomiast oczywiście takie ryzyka w globalnym świecie istnieją wszędzie. Jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii zrobiło taką mapę, gdzie jest najbezpieczniej na tradycyjnych kierunkach turystycznych latem, to wyszło, że w Polsce, w Czechach i na Słowacji. Także w ten sposób też musimy o tym pamiętać, jak wygląda po prostu dzisiaj globalny świat. Natomiast z drugiej strony to jest tak, że na pewno wiadomo, że władze Egiptu starają się odbudowywać ten ruch turystyczny. Nie ma już mowy o takim swobodnym zwiedzaniu tego państwa, czy jest to połączone ze szczególnym ryzykiem. Nawet jak ktoś chce oglądać zabytki, to powstają wtedy konwoje ochraniane przez policję. Więc to nie jest tak, że to jest takie, że wszyscy są tam nastawieni na ryzyko. Natomiast powiedzmy szczerze, chcemy lecieć do Meksyku, jest ryzyko, że jakieś gangi narkotykowe będą strzelać na ulicy. Chcemy polecieć do Egiptu, jest ryzyko ataku islamistycznego. A gdziekolwiek indziej jest ryzyko po prostu zwykłej gangsterki. Tak wygląda dzisiaj świat. Wyruszając z bezpiecznego miejsca, gdzie mieszkamy, musimy mieć tego świadomość i nie powinniśmy mieć specjalnie do nikogo pretensji, tylko to powinny być świadome decyzje nasze.
Ale zyskuje na tym nasz piękny
nasz
kraj.
Nasz przemysł turystyczny, oczywiście.
W związku z tym ludzie w Trójmieście są bardzo zadowoleni. Kupują mieszkania, które wynajmują
tak,
turystom.
Boom jest niesamowity.
Także nadmorskie miejscowości, które z żalem patrzyły właśnie, że Polacy latają gdzieś tam po świecie, teraz są zadowolone i budują i inwestują. Także myślę, że taki zdrowy odruch akurat się tutaj zrodził, który jest dobry dla rozwoju naszego państwa.
Polacy dalej latają po świecie. To do nas przyjeżdżają zagraniczni turyści głównie, tak? Bo Polacy uwielbiają ryzyko. Jak to? Ja sobie nie dam rady. Ja się przecież nie boję. Pojadę, tak?
Ma pani rację.
Jestem
jedźmy nad Bałtyk Południowy, prawda, zamiast nad Morze Czerwone, bo jednak tam jest bezpieczniej.
Nie, a poza tym powiedzmy szczerze, przez bardzo wiele lat w Europie, w części narodów do dzisiaj istniało takie przekonanie, co to ta Polska, gdzieś Europa Wschodnia, niedźwiedzie chodzą po ulicach i tak dalej. I potem nagle Szwedzi, którzy są naszymi sąsiadami przez morze, odkrywają, że mamy jedne z najpiękniejszych plaż w Europie. Tak? Te plaże były tu 50 lat temu i będą za 50 lat, tylko po prostu nie było do końca takiej świadomości. I myślę, że tutaj tak naprawdę ogromna aktywność także polityczno-gospodarcza powinna być w promowaniu Polski jako miejsca bardzo różnorodnego kulturowo, bardzo bezpiecznego, atrakcyjnego dla wielu typów turystów, chociaż oczywiście starożytnych zabytków się u nas nie uświadczy.
A czasami dobra pogoda się zdarza.
A propos tego bezpieczeństwa,
mamy i tak piękne,
to jest
mimo,
to problem ubezpieczeniowy i to powinna być ta relacja klient, ubezpieczyciel i takie podróż.
Także, tak.
No i to zaufanie i też szczerze należy powiedzieć, że te rejony nie są bezpieczne, jadą tam państwo też na własną odpowiedzialność. Proszę brać to pod uwagę i to będzie po prostu wtedy jasne.
Też trzeba się zgodzić z tym, co powiedział Artur, że w tej chwili mało gdzie jest bezpiecznie.
To prawda. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Zbigniew Wojciech Okoński, prezes Robyga, dziennikarze Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Do usłyszenia. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.